Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Myth of the Robber Barons to krótka, lecz wpływowa książka historyczno-ekonomiczna Burtona we Folsoma Eyre. Autor proponuje rewizję popularnego obrazu amerykańskich przemysłowców z końca Cpsinowęci i początku Trzemty, z wieku, pokazując ich nie jako bezwzględnych wyzyskiwaczy, lecz jako ludzi, którzy w różnych stopniach korzystali albo z rynku, albo z przywilejów państwowych. Oś książki stanowi rozróżnienie między przedsiębiorcami rynkowymi, którzy zdobywali klientów dzięki lepszym produktom, niższym kosztom i skuteczniejszej organizacji, a przedsiębiorcami politycznymi, którzy opierali przewagę na dotacjach, protekcji i wpływach władzy. Folsom omawia tę różnicę na przykładach z historii amerykańskiego biznesu, zwłaszcza kolei, żeglugi, stali, ropy i finansów. Książka ma charakter interpretacyjny, ale jest napisana przystępnie i służy przede wszystkim jako krytyka uproszczonych podręcznikowych narracji o epoce wielkiego kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podział na przedsiębiorców rynkowych i politycznych jako klucz do całej książki. Najważniejszym pomysłem Folsoma jest rozdzielenie dwóch typów działalności gospodarczej, które w tradycyjnych opowieściach historycznych często wrzuca się do jednego worka. Przedsiębiorca rynkowy rozbija firmę, bo oferuje klientom lepszy towar, niższą cenę albo sprawniejszą usługę. Wygrywa konkurencję, więc jego sukces da się obronić kategoriami ekonomicznymi. Przedsiębiorca polityczny natomiast zabiega o dotacje, koncesje, taryfy ochronne lub inne formy wsparcia państwa, dzięki którym może osłabić rywali i przełożyć przewagę instytucji publicznych na prywatny zysk. Ta klasyfikacja nie jest tylko etykietą, ale narzędziem interpretacyjnym, które pozwala inaczej czytać historię industrializacji USA. Folsom sugeruje, że sam rozmiar majątku nie wystarcza, by ocenić moralny lub gospodarczy sens działania biznesmena. Znaczenie ma to, czy firma rozbijała się dzięki obsłudze rynku, czy dzięki politycznym przywilejom. Dzięki temu książka przesuwa debatę z prostego potępienia bogactwa na analizę mechanizmów, które to bogactwo tworzyły. Po drugie, Rockefeller. Vanderbilt i Hill jako przykład wzrostu przez konkurencję, a nie przez monopol. W książce szczególnie ważne są postacie takie jak Cornelius Vanderbilt, John Denden, Rockefeller i James E. Hill, bo to oni mają pokazywać, że wielki biznes mógł budować potęgę gospodarczą przez wydajność i presję konkurencyjną. Folsom akcentuje, że ich firmy nie rosły wyłącznie przez bezwzględne niszczenie rynku, lecz przez konsekwentne obniżanie kosztów, lepszą logistykę i dostosowanie oferty do potrzeb klientów. W przypadku ropy, kolei czy transportu kluczowe było stworzenie bardziej niezawodnej infrastruktury i tańszej dystrybucji. Taka interpretacja ma znaczenie, bo podważa prosty obraz kapitalisty jako kogoś, kto bogaci się kosztem społeczeństwa. Folsom pokazuje raczej, że w wielu sektorach konsumenci zyskiwali na skali działania dużych firm, jeśli te firmy rzeczywiście musiały walczyć o rynek. Z tego wynika też szerszy wniosek, że duża firma nie jest automatycznie monopolistą w szkodliwym sensie, a sama wielkość przedsiębiorstwa może być skutkiem efektywności. Nie oszustwa. To właśnie ten argument czyni książkę ważną w sporze o naturę amerykańskiego kapitalizmu. Po trzecie, przypadki politycznego przedsiębiorczości, czyli zyski oparte na państwowej protekcji. Drugim filarem książki są przykłady firm i menedżerów, którzy według Folsoma nie wygrali dzięki przewadze rynkowej, lecz dzięki wsparciu państwa. W tej części szczególnie istotne są historie związane z żeglugą parową oraz kolejnictwem, gdzie dotacje, licencje i uprzywilejowane kontrakty potrafiły zastąpić realną efektywność. Autor wykorzystuje te przypadki, by pokazać, że w epoce wielkiego biznesu nie wszystkie fortuny były zbudowane w taki sam sposób, mimo że później często wrzucono je do jednego worka jako dowód rzekomego wyzysku. Taka perspektywa odwraca uwagę od samego bogactwa i kieruje ją ku źródłom przewagi konkurencyjnej. Jeśli przedsiębiorstwo bez pomocy urzędów nie potrafi utrzymać się na rynku, to jego sukces nie jest dowodem gospodarczej wartości. Folsom używa tych historii także po to, by skrytykować sposób pisania podręczników, które jego zdaniem zbyt łatwo obwiniają duży biznes, a zbyt mało analizują rolę politycznych przywilejów. W efekcie książka staje się nie tylko obroną wybranych przemysłowców, ale też krytyką instytucjonalnych patologii epoki. Po czwarte, Andrew Mellon i związek między biznesem, podatkami oraz polityką fiskalną. Osobny rozdział o Andrew Melloncie pokazuje, że Folsom nie ogranicza się do epoki budowania imperiów przemysłowych, lecz śledzi także wpływ dawnych przedsiębiorców na politykę państwa. Mellon, wywodzący się z biznesu naftowego i aluminiowego, został sekretarzem skarbu i według autora stał się jednym z najważniejszych architektów amerykańskiej polityki podatkowej lat 21. wieku. Najważniejsze jest tu nie tylko jego bogactwo, ale sposób myślenia o kapitale i inwestycjach. Folsom przedstawia Mellona jako zwolennika obniżek podatków dochodowych, które miały uwolnić środki na inwestycje i przyspieszyć wzrost gospodarczy. To pozwala mu rozszerzyć główną tezę książki, poza samą historią firm. Autor sugeruje, że przedsiębiorcze podejście może działać również w administracji publicznej, jeśli opiera się na rozumieniu bodźców ekonomicznych, a nie na rozdawaniu przywilejów. Ta część książki jest ważna, bo łączy historię kapitalizmu z debatą o podatkach i roli państwa w stymulowaniu lub tłumieniu wzrostu. Na koniec. Krytyka szkolnych i akademickich narracji o epoce wielkiego biznesu, końcowa część książki ma charakter polemiczny i dotyczy tego, jak amerykańska historia gospodarcza jest opowiadana w podręcznikach. Folsom twierdzi, że standardowe ujęcia zbyt często przedstawiają wszystkich wielkich przemysłowców, jak robber barons, czyli grabieżczych baronów, bez rozróżniania między uczciwą konkurencją a politycznym faworyzowaniem. Jego zdaniem taki opis nie tylko upraszcza przeszłość, ale też zniekształca ocenę roli rynku w budowie amerykańskiej potęgi gospodarczej. Autor argumentuje, że bez firmy, która dostarcza tańsze i lepsze produkty, rozwój przemysłu nie miałby takiego tempa, jakie rzeczywiście osiągnięto. Jednocześnie wskazuje, że historycy i autorzy podręczników zbyt rzadko analizują szkodliwość interwencji państwa dla konkurencji i podatników. Ta krytyka czyni książkę czymś więcej niż zbiorem biogramów. To także spór o język, którym opisuje się kapitalizm i o to, czy historia ma oceniać przedsiębiorców według skutków dla konsumentów, czy według samego faktu zgromadzenia dużego majątku. Dzięki temu książka pozostaje ważna jako tekst interpretacyjny i ideowy. Podsumowując, The Myth of the Robber Barons warto przeczytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych, rola wielkiego biznesu oraz spór o to, jak oceniać kapitalizm w epoce Gilded Age. To dobra książka dla studentów historii, ekonomii i politologii, ale też dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego jedne firmy rozwijały się dzięki konkurencji, a inne dzięki państwowym przywilejom. Jej największą zaletą jest jasny, uporządkowany argument. Folsom nie próbuje opisać całej epoki wyczerpująco, tylko proponuje mocną ramę interpretacyjną, która porządkuje wiele znanych nazwisk i wydarzeń. Na tle podobnych książek wyróżnia ją wyraźna teza oraz skupienie na relacji między rynkiem a państwem, a nie jedynie na potępianiu lub idealizowaniu bogatych przemysłowców. Daje czytelnikowi nie tylko alternatywny obraz kilku słynnych postaci, ale też praktyczne narzędzie do krytycznego czytania podręczników i publicznych sporów o biznes. Podatki i regulacje. To właśnie ta mieszanka historii, ekonomii i polemiki sprawia, że książka pozostaje istotna mimo swojej niewielkiej objętości. Jeśli chcesz nas wesprzeć Burton Folsom, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.